Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy radiosłuchacze, kolejny odcinek naszych przygód w naszym muzeum archidiecezjalnym. Dzisiaj chciałbym Was przenieść w wyobraźni do jednego z pomieszczeń w naszym muzeum, które zawiera w sobie pomieszczenie nie z tego pomieszczenia. To znaczy w jednej z naszych sal znajduje się fragment izby dworku kanonika Orzechowskiego. Ten dworek pochodzi z XVI wieku, natomiast malowidła, które znajdują się na tym pomieszczeniu, które my posiadamy, one pochodzą z początku XVIII wieku. Przynajmniej tak datujemy ze względu na to, że znamy źródło, z jakiego artysta czerpał do wymalowania scen. Ja może pokrótce opowiem o scenach, jakie tutaj widzimy. Więc scen mamy 8. Pierwsza scena to jest sąd Salomona, druga scena to jest składanie ofiary Abrahama i powstrzymanie przez anioła, kolejna scena to jest wyprowadzenie zwierząt z Arki Noego, później mamy proroków. Pierwszy prorok to jest Jonasz, który zostaje wyrzucony przez wielką rybę, później widzimy Eliasza, który na ognistym rydwanie zabierany do nieba, później mamy znowu Jonasza, który siedzi przed Niniwą i oczekuje spełnienia obietnicy Bożej. I ostatnia scena, której tylko widać fragmenty architektoniczne, jest to scena upomnienia przez proroka Natana króla Dawida, bo jak wiemy z Pisma Świętego, zgrzeszył cudzołożąc z żoną jednego ze swoich żołnierzy i później, nie chcąc się przyznać do tego grzechu, morduje męża. Skąd wiemy, że to takie sceny? Bo jak jesteśmy tutaj w muzeum, to widać tylko fragmenty tych scen. Z pomocą przyszła nam drukowana historia Starego i Nowego Testamentu z 1708 roku. Oryginał mamy tutaj w gablocie. Jest to starodruk, który został wykonany w warsztacie Krzysztofa Weigla. Natomiast rytownikami, czyli tymi osobami, które wykonywały grafiki do tych historii, to byli bracia Jan i Kaspar Lyken. Jest to złożenie historii Starego i Nowego Testamentu w formie takiej ilustracyjnej z podpisami, to się fachowo nazywa epigramaty. Epigramaty w języku łacińskim i niemieckim. Tutaj jak popatrzymy na lewą stronę tych kart, to widzimy, że ktoś ręcznie wypisał teksty z Pisma Świętego dotyczące tej ilustracji, na którą patrzymy. Ta ilustracja akuratnie pokazuje ofiarę Abrahama, który składa w ofierze swojego syna i jest powstrzymywany przez anioła. Widocznie można taki wniosek wyciągnąć, że osoba, która posiadała to pismo, tą historię Nowego i Starego Testamentu w ilustracjach, nie znała języka ani łacińskiego, ani niemieckiego, tylko trzeba było na jej potrzeby wypisać fragmenty w języku polskim. Na naszych malowidłach na ścianach znajdują się te freski wykonane na podstawie tego pisma. Tutaj eksponujemy wszystkie karty z tego pisma, żeby każdy zwiedzający mógł przyglądnąć się bardziej dokładnie, gdzie w czerwonej ramce na każdej ilustracji zaznaczamy to miejsce, które jest wymalowane jako polichromia na tych drewnianych deskach, a reszta jest dopowiedzeniem. I tutaj widzimy w pierwszej scenie, gdzie jest sąd Salomona, tylko włócznie i miecz i widzimy tylko napis Amore Metum. Na początku nie wiedzieliśmy, z czego to pochodzi, ten napis. Szukaliśmy w Wulgacie. Okazuje się, że to jest jednak wierszowane i na tej ilustracji w oryginalnym wydaniu graficznym widać, że kończy się ten epigramat właśnie, że król w swojej sprawiedliwości postawił granicę właśnie przez miłość, że miłość postawiła granicę. Pod tą sceną widać tylko tak niewyraźnie anioła i fragmenty ilustracji ze zwiastowania Zachariaszowi. Anioł przychodzi do Zachariasza wtedy, kiedy składał ofiarę i zapowiada mu, że będzie miał syna. Tym synem będzie Jan Chrzciciel. My tylko widzimy tutaj głowę, skrzydło i dłoń tego anioła, natomiast reszta właśnie jest zilustrowana na grafice. Trzecia ilustracja to, tak jak mówiłem wcześniej, ofiara Abrahama. Więc ona chyba najbardziej, największa się zachowała, bo widać pół postaci prawie Abrahama, widać całego anioła, widać trochę w tle pejzaż. Tam, gdzie jest ilustracja, wyjście z Arki Noego, zwierząt, widzimy tylko odlatujące ptaki. Natomiast w oryginalnej ilustracji widać, że na szczycie góry jest Arka i z tej góry schodząc taką drogą wężykową widać wszystkie zwierzęta. Widać słonie, widać lwy, widać małpy, widać osły, widać konie, widać nawet całą rodzinę Abrahama, która wpatruje się w te zwierzęta, które wychodzą. Natomiast kolejna scena, o której mówiłem wcześniej, to wyrzucenie proroka Jonasza z paszczy ryby na brzeg. No to tylko mamy ujęcie tej otwartej paszczy ryby i tego proroka Jonasza, natomiast w oryginale widać całą przestrzeń brzegu, o której rozbijają się fale, a w tle widać miasto. Prawdopodobnie to może być już Niniwa. Kolejny prorok Eliasz, gdzie mamy tylko namalowane, jak on siedzi w rydwanie i ciągnięty jest przez te konie w stronę nieba, no to w oryginalnym wydaniu graficznym pod tym rydwanem jeszcze znajduje się miasto, przed którym stoją ludzie, a na pierwszym planie widać Elizeusza, który właśnie przyklękając wpatruje się w Eliasza, a w ręce trzyma płaszcz. Płaszcz, który został zrzucony przez Eliasza według opisu Pisma Świętego. I później znowu wracamy do Jonasza, który siedzi przed Niniwą. My tylko mamy tutaj Niniwę i Jonasza do pasa, no i tą roślinkę, którą Pan Bóg mu dał, żeby chroniła go przed słońcem. Ta ilustracja jest podpisana, że Jonasz tutaj kłóci się z Panem Bogiem. O co? Właśnie o sprawiedliwość, bo według Jonasza niestety on by pozwolił na to, żeby Niniwa została zniszczona. Natomiast Pan Bóg w swoim miłosierdziu postanawia, że jednak nie. Właśnie dlatego, że oni się nawracają, że oni pokutują, a więc wsłuchali się w głos Pana Boga. No i ostatnia scena, napomnienie przez Natana, króla Dawida. My tylko mamy ten fragment górny grafiki, gdzie widać tylko kolumny i balustradę architektoniczną. Natomiast ta cała scena z postaciami proroka i króla jest niewidoczna, jest zamalowana. Widzimy jakieś całkiem inne malowidło późniejsze. Można byłoby sobie zadać pytanie, dlaczego takie sceny w ogóle znajdują się w izbie kanonika. Bo nie wiemy, kto dokładnie tam mieszkał w XVIII wieku, wiemy, kto mieszkał w XVI. Nie wiemy, kto później, ale myślę, że do tego jakoś dojdziemy przez badania. Bo można czytać te malowidła w sposób następujący, że właśnie ten kanonik czy ten kapłan, który tam mieszka, jeśli jest za coś odpowiedzialny we wspólnocie Kościoła, to ma właśnie wykonywać sprawiedliwe wyroki, tak jak właśnie robił to król Salomon. Ma składać ofiarę, tak jak Abraham. Mam na myśli tutaj ofiarę eucharystyczną. Ma być wierny Panu Bogu jak Noe. Ma być tak jak prorok Jonasz, który ma być posłuszny Panu Bogu. Ma być tak jak Eliasz. No i jest też taka przestroga, że jeżeli nawet i zgrzeszy, no to będzie napomniany przez Pana Boga tak jak właśnie ten Natan napomina króla. Może to jest nawiązanie do życiorysu kanonika orzechowskiego. Trudno mi powiedzieć, nie mogę tego potwierdzić. Ale jakieś przesłanie jest ukryte, skoro tylko w tej izbie jednej zostały wymalowane takie, a nie inne sceny. Jakie to jest dla nas przesłanie, dla nas ludzi współczesnych? No bo mało kto chyba sobie takie sceny maluje w domu. Ewentualnie w naszych mieszkaniach, domach mamy tylko obrazki z Panem Jezusem, albo krzyż gdzieś wisi, czy obrazek z Matką Bożą, albo jakiś święty, którego sobie bardzo cenimy i mamy żywy kult do niego. No w tamtych czasach było to normalne, że ktoś miał żywą relację z Panem Bogiem nie tylko właśnie przez jakieś rytuały, ale też po prostu otaczał się takimi obrazami. To bez dwóch zdań. Z drugiej strony trzeba sobie uświadomić, że mało kogo było stać na coś takiego. To ktoś, kto mógł sobie zatrudnić malarza, kogoś, kto potrafił coś takiego wykonać. To też jest ważna informacja. No i jak mogę zakończyć? No, chciałbym, żeby każdy z Państwa tutaj był i zobaczył to, bo warto to zobaczyć i wtedy może jakoś inaczej odebrać. Natomiast no, jest to takie echo, jeśli można tak powiedzieć, tych ilustracji Pisma Świętego dla małych dzieci. Jak się kupuje, to pamiętam jeszcze jako dziecko, było takie wydawane z jednej strony ilustracja, z drugiej strony fragment tekstu, który był komentarzem czy fragmentem Pisma Świętego, że No właśnie, nie tylko w naszych czasach coś takiego było, tylko też w czasach XVIII wieku, że myślano o ludziach w ten sposób, żeby przybliżać im pewne prawdy Boże czy historii zbawienia właśnie w sposób taki nie tylko przez tekst, ale też i przez obraz. Dlaczego? No bo obraz i tekst miały w jakiś sposób spełniać dwa zadania. Pierwsze zadanie wychowywać, a drugie no właśnie edukować, wychowywać do wiary, do żywej wiary. Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszamy na następne nasze rozważanie o zabytkach pochodzących z naszego Muzeum Archidiecezjalnego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.